Hello, muy drogi! We're back!
Tuesday taco!
Środa, dzień loda. Mój drogi, nie chciałeś ostatnio rozmawiać na końcu naszej rozmowy o... Nie chciałeś rozmawiać o mięsie. Dlaczego?
O mięsie?
Tak.
Nie pamiętam tego fragmentu naszej rozmowy, więc gdybyś zrekapitulował to,
spieszyłeś,
gdzie uciekłem.
Się, więc. Chciałem powiedzieć, że od kiedy poszedłem za twoją namową, w sensie nie, że namawiałeś mnie jakoś, ale tylko zainspirowany byłem.
Zainspirowałem,
osobą.
Tak.
I przestałem znaczy nie tylko też twoją, chyba Pawła Brawo, to jest taki dziennikarz Tygodnika Powszechnego, przestałem kupować mięso. Więc polegam tylko na mięsie, które jest mi oferowane.
A na jest, przykład w restauracji.
Jest oferowane mięso, tak. Lub na przykład mięso oferowane przez rodzinę. To dobrze, gdy rodzina oferuje mięso i daje ci mięso. I nie kupuję mięsa i wiesz co zauważyłem? Że nie chudnę. I przede wszystkim nie tyję.
Niechudne i nie tyję.
I mogę stać na tyłach stacji benzynowej o godzinie w pół do trzeciej i jeść hot dogi, pić piwo. I mogę to zrobić następnego dnia i nie tyję i nie chudnę. Zacząłem się nawet martwić, czy nie jestem chory, ale mam nadzieję, że nie. I to tylko dlatego, że ograniczyłem ilość mięsa. To jest dosyć szokujące dla mnie, szczerze powiedziawszy, po latach.
No to jest kolejne zastosowanie mięsa. Zatrzymaj swoją wagę.
Bo tyle już takich różnych historii. Ja nawet miałem tą taką dietę, gdzie dużo tłuszczu, a mało węglowodanów i tam straciłem kilogramy, ale tutaj w sytuacjach, w których powinienem je zyskiwać, czyli jedzenie po nocy. Czego ja po nocy nie jem przez ostatni miesiąc? To powiem ci, że powinienem już dawno ważyć 10 kilo więcej. Ale ograniczyłem mięso. Dziękuję.
Dziękuję mięso.
Dziękuję tobie za inspirację. To była dla mnie niezwykle ważna rzecz, bo uwielbiam jeść po nocy, tylko ciężko się potem to wszystko trawi w nocy, gdy idziesz spać, mój drogi. Więc chciałem ci podziękować na starcie programu za inspirację. Ona jest jak na razie dobra. Nie słyszałem jeszcze, żeby coś się komuś stało od ograniczenia mięsa. Czy słyszałeś?
Nie, ale pewnie trzeba się jakoś tam badać, nie wiem, poziom żelaza, hemoglobiny, nie wiem czego.
Dobrze, można też w komentarzach napisać o śmiertelnych przypadkach, gdy ktoś przestawał jeść mięso. I cała rodzina po kotem, od razu wszyscy. Mój drogi, nie słyszeliśmy się dawno, od czasu, gdy rozmawialiśmy, oczywiście musiał się wydarzyć jakiś wielki, przełomowy trade w NBA, jakieś nieprawdopodobne rzeczy. I powiem ci, że ja bo od razu tu chciałem zacząć. Ja się nie spodziewałem, że Westbrook może trafić do Houston, mimo tego, że cały czas były plotki o tym, że Westbrook może trafić do Houston, że może trafić do Miami, że może trafić do Houston. I powiem ci, że nadal jeszcze nie usłyszałem, a minęło już 5 dni, nie usłyszałem, żeby ktoś mi wytłumaczył, jak to może zadziałać.
No bo to chyba nie może zadziałać.
Ludzie przychodzili i różni się wypowiadali przede mną. Mądrzy, niemądrzy, z doświadczeniem, bez doświadczenia, tacy nowi, świezi, z pomysłami. Nie słyszałem jeszcze. I zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest ta sytuacja, którą przegadamy przez miesiąc lub przez najbliższe półtora miesiąca i na końcu z tego przegadania tej sytuacji Hardena z Westbrookiem, tego niedopasowania, tak po prostu już to zakopiemy, że zaczniemy szukać jakichś kwiatków pojawiających się w glebie i powiemy, a wiesz co? Tak mi powiesz we wrześniu, a wiesz co? A może jednak to będzie działać, może jednak to może wyjść.
Ale czy nie masz trochę takiego déjà vu w tym sensie, że w relacji Harden, Chris Paul mieliśmy trochę podobną refleksję, że to nie może się udać, że to nie zadziała, że to jest systemowe, że są Tak. Obaj są graczami na piłce, że jak to podzielić.
To jest ten punkt, od którego należałoby zacząć formułowanie opinii, że to może zadziałać. W tym punkcie bym zaczął, że mieliśmy podobne wątpliwości, gdy Chris Paul przychodził. No i teraz następuje kontynuacja, tak? Bo udało się to, działało. Myślę, że można powiedzieć, że działało do czasu, gdy nie przestało to przeszkadzać Chrisowi Paulowi, co jakoś chyba nikogo nie powinno, nie wiem, czy powinno dziwić, czy nie powinno dziwić, że kogoś w drużynie irytowało, że koszykówka jest uprawiana w sposób, który denerwuje ludzi na całym świecie i mówi, że na Houston nie da się patrzeć, że nie możemy tego oglądać. Tylko, że to działało i teraz tu można wejść, wiesz, w krzaki i je tak rozchylić i powiedzieć, że to działało dzięki kilku takim czynnikom, o których myślę wiemy, czyli dzięki umiejętnościom Chrisa Paula w rzucaniu z daleka, których Russell Westbrook nie ma. Tak?
Tak.
I dzięki temu, że Chris Paul się zasymilował z Hardenem. Po prostu był w stanie stać, oddać piłkę. Głównie w poprzednim sezonie oddawał piłkę Hardenowi. Głównie to był teatr jednego aktora. To nie był ten sezon pierwszy, gdy Chris Paul jeszcze coś znaczył sam na sami. Zdobywał z tego 1,1 punktu na posiadanie z izolacji. W tym zeszłym sezonie to Chris Paul był jednym z takich PJ-ów Tuckerów.
No tak, jakby zupełnie się podporządkował temu, że jest to trochę taka jednoosobowa armia, zwłaszcza w ataku, no ale też trzeba trochę pamiętać, że to właśnie sam Harden przeciągnął ten zespół do playoffów. Ile? 7-12? 7-15? Może przesadzam teraz.
Jakby ci to powiedzieć, gdyby Westbrook miał przyjść, gdyby ten deal poszedł rok temu,
tak,
to miałbym więcej... Znaczy, oczywiście bym mrugał Houston za to, jak możecie Chrisa Paula dealować teraz, przecież on jest dobry, jesteście niedaleko od mistrzostwa. Zaraz Durant odejdzie z Houston, będziecie mieli okazję kolejną w sezonie 2019-20, żeby zdobyć tytuł, jeśli wam się nie uda w przyszłym. Krzyczałbym, tylko po obejrzeniu poprzedniego, ostatniego sezonu Jamesa Hardena, w którym jeszcze więcej było Jamesa Hardena w tej drużynie niż wcześniej, do tego zespołu, do tej wersji Hardena, gdy mam przehadrować Russella Westbrooka, muszę założyć, że Harden odda trochę tego Russellowi Westbrookowi. Nie jest mi łatwo założyć, że to się wydarzy, że do tego w ogóle dojdzie.
Chyba zgadzamy się z tym, że ta fenomenalna seria trzech sezonów z triple-double się skończyła.
Fenomenalna, tak dwa palce w jednej dłoni, drugiej dłoni.
Analitycznie fenomenalna.
No, to już, zależy to gdzie, jak definiujesz analitykę, to też, bo ktoś powie, że analitycznie jest właśnie nie fenomenalna. No ale dobrze, jest dobrze, 3 triple doubles z rzędu. O tych cyferkach usłyszałem nawet wczoraj w podcaście Pila Simonsa i Zaka Lowe, że były jednak te średnie, były jednak robi te zbiórki, jednak ten, no, ale... No dobrze, bo to jest Russell Westbrook, ale to jest Houston. To jest drużyna, która ma Mike'a D'Antoniego na ostatnim roku kontraktu.
To jest tak, nie brzmi specjalnie entuzjastycznie.
Który nie brzmi specjalnie entuzjastycznie, jeśli chodzi o to, o ten deal.
O ten cały... Bo widzi jakie ogromne problemy będą na związane. Bo jaka rola będzie Russella Westbrooka, jeżeli Harden będzie miał piłkę? On nie może, nie jest i nie będzie Chrisem Paulem, nie będzie rzucał za trzy, no nie będzie straszakiem za trzy, nie będzie...
Russell Westbrook tak nie umie grać bez piłki, że po latach oglądania Russella Westbrooka, gdy stoi bez piłki, on bez piłki śmiesznie wygląda. On wygląda, jakby coś zgubił, tak jakby dziecko stracił w centrum handlowym. Spocone no ręce, co się dzieje?
No dobrze, ale trzymaj to dobrze.
Przepraszam.
Czy możesz sobie wyobrazić w takim razie sytuację odwrotną, że to Harden będzie bez piłki? I że
Tak, ale tylko co jakiś czas, tylko co chwilę. Bo kłopot jest z tym, że jeden i drugi lubią wyprowadzić piłkę spod swojego kosza.
No,
to
lubią.
Jest ich nawyk. To jest dla Westbrooka to jest nawyk jak Asperger, bo on ma jakieś małe objawy Aspergera. On ma pewne nawyki. Jednym z tych nawyków jest na przykład...
To jest jak oddychanie. No.
Tak, więc dla niego jednym z tych nawyków, podejrzewam, może być przeprowadzanie piłki przez połowę. Śmiej się, śmiej, ale może to być dla niego nawyk.
No, może tak być.
12, wiesz, zbiórek chce mieć, chce zbierać piłki w obronie, wiesz, Steven Adams zastawia, on zbiera, żeby sobie tylko móc przeprowadzić jak najczęściej piłkę przez połowę. I teraz to samo przecież lubi robić James Harden. Albo jeden, albo drugi będzie zupełnie poza... od startu posiadania poza swoim.
No poza swoją grą. No.
Jestem sobie w stanie wyobrazić Hardena bez piłki czekającego na podanie, bo widziałem to i Harden jest, znaczy trudno nie być lepszym od Westbrooka w grze bez piłki, w takim ustawianiu się za linią za trzy, tu przesunę, tu może dam, nie, przesadziłem, że komuś postawię zasłonę do rogu, nie wiem, albo coś takiego, jakoś się przemieszczę, może zetnę czy coś. Wiesz, bo to jest tyle lat mówienia o tym, żeby Russell Westbrook umiał grać bez piłki i żeby bronił lepiej, oprócz analizowania decyzji, te dwie sfery zawsze były. To jest tyle lat chciejstwa, jak napisałem. Wiesz, żeby to się wydarzyło. I to się cały czas nie wydarza. On ma już 31 lat. Pewne rzeczy się raczej nie zmienią.
Nie, nim. Pewne rzeczy się chyba już nie zmienią, więc ja się tak zastanawiałem, czy to jest na pewno deal, który chciał przeprowadzić, chciał zrobić Morey i czy chciał go zrobić Presti. No. Bo on jest taki, kurczę, dlatego Houston to jest taki kompletnie właśnie nieanalityczny, no bo masz nagle w zespole masz zawodników, którzy w zeszłym sezonie w liczbie strat byli na pozycji 1 i 2. Mhm. Masz gracza, który w tym systemie, mówię o Westbrooku, który nie potrafi rzucać dobrze za trzy, albo nie jest takim wiodącym graczem w rzucie za trzy.
Więc niech oddaje 10 rzutów za trzy, nie? Coś takiego.
Tak, trafia trzy.
Przy dobrym dniu.
Więc ja się wcale nie dziwię temu brakowi entuzjazmu Mike'a D'Antoniego, bo ja nie bardzo wiem, jak ten system ma przy tym graczu, jak on ma działać.
Bo moim takim pomysłem dla Houston Rockets, coś, co już mi po prostu z ekranu w playoffach wyskoczyło. Oglądam ich, widziałem, no każdy oglądał. Widziałem masę meczów Houston Rockets, wszyscy widzieliśmy. Masę podobnych meczów Houston Rockets i w pewnym momencie tej serii z Golden State Warriors, to się zwykle dzieje w jakimś momencie związanym z tym, jak zawodnicy reagują na to, co się dzieje wokół, dotarło do mnie, że ci gracze już nie chcą, znaczy, że nie sprawia im to przyjemności. To chyba mecz później właśnie doszło do tych niemiłych pożegnań na zakończenie sezonu, gdy schodzili na ławkę James Harden i Chris Paul, gdy schodzili do szatni, a propos właśnie stylu gry. Ale to nie będzie zmiana stylu gry, to dodanie Westbrooka za Paula to nie jest zmiana stylu gry. Ja tu nie słyszę nawet w tym, co D'Antoni mówił i w tym, co pojawiało się w wypowiedziach Daryla Morey'a. Ja tu nie widzę żadnej mowy o tym, że my zmieniamy nasz styl i będziemy więcej podawać piłkę, będzie chodzić czy coś takiego. Więc to ma być to samo, tak? W sensie gramy dalej to samo i Westbrook gra izolację. Ostatnia rzecz. Westbrook w izolacjach spada z roku na rok. W izolacjach. To ma związek z jego rzutem, z atletyzmem, z tego, że go ludzie odpuszczają, znaczy ze spadkiem atletyzmu, z tym, że go ludzie odpuszczają i wiedzą, jak go kryć, trzymają go z tyłu, zawsze jest drugi obrońca, trzeci obrońca, żeby nie spenetrował i na końcu rzucaj z pół dystansu. I w poprzednim sezonie strasznie pudłował z pół dystansu. Chyba najgorszy sezon jego od lat z pół dychy. I Russell Westbrook zdobywa już 0,75 punktu na posiadanie w izolacjach. Spadł z poziomu 0,90 dwa lata temu przez 0,82 do 0,75. Więc po prostu w tych izolacjach coraz słabsza. Nigdy nie był, poza jakimś poustapowaniem, nigdy nie był dobry. Więc nawet jeśli Russell Westbrook będzie chciał grać z kimś tyłem do kosza, to i tak to wymaga innego ustawienia Houston Rockets na boisku. Dobrze, okej, może być, ale nie słyszałem nic, żeby za dojściem Russella Westbrooka miał się też zmienić system w tym sensie, że będziemy grali więcej piłką. Raczej słyszę, że będziemy próbowali grać cały czas to samo i Russell Westbrook jest nadwyżką talentu nad Chrisem Paulem i to wszystko jest, więc to nie jest do końca nie, to.
Chyba to takie zaklinanie rzeczywistości jest jednak. Mam wrażenie, że wiesz, no wymieniasz oczywiście zawodnika o 5 lat młodszego, tak?
Znowu 3 lata?
4?
No. Na pewno nie 5, chyba 3. Paul ma 34 lata. 3-4 lata, no. 3-4, no.
No więc to jest, co ma raczej, Chris Paul raczej starzeje się brzydko. Mm-hmm. Nie jest już tym samym graczem, którym był rok temu. Więc wiesz, z tego punktu widzenia no, to nadal są złe kontrakty, czy bardzo złe kontrakty. Jedne z najgorszych w tej lidze, więc tak wymieniasz no, gracza trochę młodszego, chyba już bez upside'u, bo mniej więcej już wszyscy wiemy, kim jest Russell Westbrook i kim nigdy nie będzie Russell Westbrook. I dodajesz gracza, który systemowo nie pasuje do twojej największej gwiazdy zespołu. Więc potencjalnie widzę potencjalny kwas i moim zdaniem Houston w tym układzie przestało cię liczyć jako kontender na zachodzie. Taki realny kontender, wiesz. Nie mówię. Ja lansuję tę tezę, że najlepsze Houston Rockets już widzieliśmy z Jamesem Hardenem. Lepszego Houston Rockets niż tego, które było 2 lata temu, nie będzie.
Tak, niż to, które było z Trevorem Marizą jako trzecim, czwartym najlepszym graczem.
Tak,
na końcu była jednak różnica w ostatnich playoffach, ten fakt, że tego Arizy nie było w tej drużynie, bo pamiętasz, jakim to było ogromnym tematem rok temu? Rok temu o tej porze, że o, Ariza nie wraca do Houston, o, wtedy pewnie wypowiedziałeś te słowa gdzieś mniej więcej w tamtej okolicy.
Tak.
I oni chcą, żeby było lepsze, tak?
No, ale cztery
lata mniej Russella, Westbrooka. Jest to dobre, jeśli chodzi o dodanie Westbrooka zamiast Pola, jeśli miałbym szukać jakiegoś takiego dobrego powodu. Jest to, że będą mogli, znaczy, że przestaną zajeżdżać tak Jamesa Hardena, podejrzewam. Po prostu Russell Westbrook nie będzie w stanie inaczej grać w koszykówkę, niż też wziąć piłkę i grać sam na sam, lub grać pick and rolla, lub...
Trzy lata różnicy, przesadziłem.
Więc wiesz, będzie mógł ten Harden gdzieś może wiesz, odpocząć, jak będzie kontuzjowany, to może gdzieś będzie mógł, czy będzie miał lekki uraz, to może nie będzie
no nie,
musiał z nim grać.
Ale... Ja wiem, były przecież takie sezony, teraz przypomnij mi, kiedy to było, kiedy przy kontuzji Duranta rzeczywiście Westbrook sam ciągnął drużynę.
Tak, bo to, jest to, że Westbrook może, jeśli postawisz graczy Houston Rockets pierwszej piątki do Russella Westbrooka i tego Hardena postawisz gdzieś w tym rogu boiska, to Russell Westbrook może być lepszym graczem, gdy będzie miał piłkę w Houston, niż był w poprzednim sezonie w Oklahomie. Może być, bo będziesz miał doskonały, niedoskonały, bardzo dobry spacing, którego nie miał w Oklahomie. Zawsze czegoś brakowało. Zawsze ktoś był w tej Oklahomie niekryty. Czy to był Jeremiah Grant w poprzednim sezonie, który grał dużo minut z Westbrookiem, czy ktokolwiek. Zawsze był Sefolosza, ktoś. Zawsze był niekryty. A Westbrook przy idealnym spacingu, gdy czterech... Andre Robertson. No, Sefolosza. To są niezagojone blizny. Niezagojone rany. Ale tutaj jak postawisz w Houston zawodników na boisku, tutaj każdego trzeba kryć. To jest to, na czym opiera się wysoka i rekordowa, jedna z najlepszych w historii efektywności ofensywnych tego zespołu w poprzednim sezonie i 2 sezony temu, bo mimo tego, że ten atak wygląda jak wygląda, jest szalenie efektywny, więc wsadzasz do tego, co działa Russella Westbrooka i Harden stoi w rogu. Ja widzę, jak Russell Westbrook gra pick and rolle z Clintem Capellą. Oczywiście ludzie, jest go łatwiej bronić niż Jamesa Hardena, ale widzę proste pick and rolle, rozpędzony Russell Westbrook od połowy dostaje zasłonę, 3 ludzi jest rozstawionych i on wjeżdża do obręczy albo rzuca lob do Capelli, poprawił się jako podający. Myślę, że to będzie też historia w Houston Russella Westbrooka, że przy tym lepszym spacingu i przy takim większym zainteresowaniu się Russellem Westbrookiem teraz, mam wrażenie, bo wiesz, my się nauczyliśmy o Russellu Westbrooku przez tyle lat, że już po prostu wiemy. kim jest Russell Westbrook. Tak. Kopaliśmy się, wiemy, tam dochodzi do małych zmian, bo w samym graczu doszło do małych zmian. Jest po prostu słabszy niż była, tak to małych zmian doszło. Myślę, że część z nas przyjęła też, że on lepiej podaje niż kiedyś podawał, bo wiesz, wygrywa jednak klasyfikację asyst w NBA, to dosyć wyraźnie wygrał w poprzednim sezonie. To nie jest tylko pusta statystyka, żadna pusta kaloria. On podaje na trójki, rzuca loby do Stevena Adamsa. Teraz tak, ale jeszcze lepszy spacing i myślę, że historią może być to, o patrz jak Russell, jak on potrafi podawać. I nagle będziemy mówić o tym, że Russell potrafi podawać. Tak, Russell potrafi podawać. I on może być lepszym graczem w systemie, grając z piłką w Houston. Tylko, że no mówię, czy starczy jednej piłki, żeby Harden mógł robić swoje, żeby zachował swój rytm, tak? Bo on też musi mieć swój rytm, Harden, tak? Bo to jest gracz, no, chce piłkę 4 razy w ciągu pierwszych pięciu... W ciągu pierwszych 5 posiadań, albo chcę piłkę 4 razy w ciągu, albo nie wiem, chcę piłkę 10 razy przez najbliższe, no nie wiem, przez najbliższą kwartę, za mało, no wiesz, chcę tak i tak wejść w mecz, bo tak się przyzwyczaiłem, tak gram.
Nie, ale wiesz, mnie sobie trudno wyobrazić.
W teorii brzmi to łatwiej niż w praktyce, to chciałem powiedzieć, gdy klepiesz, gdy po prostu klepiesz piłkę, jesteś przyzwyczajony do tego, że masz ją w rękach i musisz ją klepać, to nie jest tak, że zmień, a dobrze, no ja sobie będę stał i będę zachowywał się teraz jak PJ Tucker.
Nie, mnie sobie trudno wyobrazić, że Harden będzie stał w rogu.
A, bo jeśli Harden będzie stał w rogu, to będzie jeszcze okej, okay, ale jak Westbrook będzie stał w rogu, to będzie już trudniej, bo Westbrooka już w tym rogu...
Nie, no właśnie o tym mówię, że łatwiej z punktu widzenia gry chyba jednak lepszą ofensywę zapewnia Russell Westbrook na piłce, niż James Harden na piłce.
Z Westbrookiem w rogu, to też jest pytanie. Tak, to jest pytanie, tak. Ja nie umiem tego odpowiedzieć. Czy faktycznie, bo na końcu James Harden może, wiesz, po prostu rzucić za 3 komuś w twarz i tyle.
No wiesz, no chyba, że ten sezon był tak nieudany rzutowo, że ten następny będzie tylko lepszy.
No, może to też jest tak, że może to był w tym całym nierzucaniu Russella Westbrooka, może to był fluk, że... Ale jest też duża obawa, że i obawa tego, że Russell Westbrook atletycznie schodzi. Ale wiesz co? Na koniec myślę, że gdybym miał szukać...
No, wiesz, chyba bo... że Paul będzie szybciej schodził.
Właśnie. I to jest to, czego się obawiam. Ja myślę, że Chris Paul może zrobić w przyszłym sezonie bardzo duży spadek. Jego straci na wartości. Chris Paul. Poleci w dół. Inaczej mówiąc, po prostu poleci w dół. Już wiesz, jest opinia, że poleciał w dół w poprzednim sezonie. To widać po statystykach skuteczności bardzo. Chrisa Paula.
Nie miał tylu wjazdów na kosz, nie miał tylu, wiesz...
No, ty mówisz, że bardzo, dla mnie nie aż tak bardzo, ale może w tych takich punktach przełomowych, wiesz, w tych miejscach straciliśmy. Dobrze, być może bardzo, faktycznie, tak. W tych takich, wiesz, takich miejscach, że ja chcę w izolacji sam na sam zagrać, chcę rzucić nad gościem, nagle okazuje się, że brakuje mi tego umf i muszę jakimiś wielkimi takimi lobami rzucać. Zobacz, pamiętasz takie akcje Chrisa Paula, gdzie on tam na 5 metrze kozuje i nagle ktoś go za blisko kryje, już nie umie gościa minąć, skrosować, już tu mu brakuje. Faktycznie nie było tych takich penetracji Chrisa Paula, wiesz.
Nie było.
Pach, pach, no starość, nie radość, no okej. Okay. Ja myślę, że to pójdzie jeszcze mocniej w dół teraz u Chrisa Paula. Że to, co było teraz, to jeszcze mocniej to pójdzie w dół. On za, nie wiem, 2 lata będzie backupem, no, w tym wieku, no.
No właśnie, no, więc wiesz, pod tym względem ten transfer ma sens dla Houston.
Tak.
Jednak zakłada, że fizycznie, atletycznie nie straciłeś na tym.
Mhm. Że Westbrook, który się starzeje, no jest jednak 3-4 lata młodszy i będzie się starzał, no będzie się starzał, ale nie spadnie z tej górki jak Chris Paul, co być może się obawiamy. Jeśli mamy okazję przehandlować taki sam kontrakt za taki sam kontrakt, tak, Hall of Famera za prawdopodobnie też Hall of Famera, to, który jest 4 lata młodszy, to handlujmy. Zróbmy to. To też jest po operacjach kolan. Miał ostatnio artroskopię po zakończeniu poprzedniego sezonu. No nic, wiesz co, słuchałem tego podcastu Majka D'Antoniego u Adriana Wojnarowskiego i moje wrażenia, słuchałem już, to był chyba 4. czy 3. podcast w życiu D'Antoniego, jaki słyszałem, on przychodził do Woja chyba raz, czy drugi raz był u Zakalowa chyba całkiem niedawno, w poprzednim sezonie. Miałem wrażenie, nieważne, po prostu dziwię się, że Daryl Morey wymaga od Mike'a D'Antoniego, znaczy, Boże, nie wiem kogo winić, bo dokładnie tych szczegółów, tych rozmów nie znam. Pamiętamy, że tam są inne oczekiwania D'Antoniego, jeśli chodzi o przedłużenie kontraktu. Do gry wtrącił się Tillman Fertitta i nie wiem, komuś jest nie na rękę D'Antoni, czy Ferticie, czy Morejowi. Oferowali mu przedłużenie na początku kontraktu i po zakończeniu sezonu Houston Rockets, pamiętasz chyba, mówili tak, tu w Portland też podobny ruch był. Po zakończeniu sezonu przedłużenie kontraktu, od razu wchodzi temat, super, fantastyczny i potem nie dogadali się. I D'Antoni gra na ostatnim roku kontraktu i on mówi, Warren Legary, jego agent, powiedział, że teraz rozmowy nie są tuczone, oczywiście, wiesz, może... Tak powiedział, ale obaj powiedzieli w ciągu ostatnich 48 godzin, że żadne rozmowy na temat podpisania nowego kontraktu nie są toczone. I D'Antoni już mówił któryś raz otwarcie o tym, że wchodzi w ten sezon jako kaczka do... Jak ja to mówiłem? Głucha kaczka, lamerska kaczka, w sensie lame duck. Tak, wchodzi jako lamerska kaczka. I czy takie przedsięwzięcie powinien prowadzić trener, który jest w ostatnim roku kontraktu? W sensie nie słyszałem wczoraj w jego głosie jakiegoś takiego zaangażowania, wiesz, jakiejś takiej ikry. Wow, Westbrook i Harden, że próbuje to sprzedać, wiesz, tego, sprzedaży nie słyszałem. Nie sprzedawał jako, w sensie nie sprzedawał Houston Rockets. O, dokładnie o to mi chodzi. Nie sprzedawał Houston Rockets.
A to jest zawsze, znaczy mnie w tych podcastach to niezwykle zawsze irytuje, jak się próbuje, wiesz, nazwać gówno twarogiem.
Tak, właśnie słucham, jak gówno twarogiem próbuje nazwać trener Minnesoty.
Rojas.
A, Rosas.
Rojas i Saunders, tak?
Saunders, właśnie słucham, jak tak, przed naszym wejściem słucham. Ale Saunders jest młody.
Nie,
jest to synem trenera. On był w kokonie wychowany.
Tego się nie da słuchać. Im to naprawdę... Ja mam wrażenie, że im, wiesz, tam brakuje tylko, żeby na końcu woj albo love podawali kałasznikowy, no bo to jest tak patetyczne, że oni są gotowi potem pójść na wojnę, znaczy to jest niestrawialne, przecież wiemy, kim jest Andrew Wiggins, wiemy, jakie są ograniczenia kata, zwłaszcza, że się nie przykłada defensywnie i że to jest trochę niezrozumiałe, dlaczego... Wiesz, jest oczywiście takie zaklinanie rzeczywistości, że no, będzie wszystko dobrze i że jestem pewien, że będzie dobrze. Nie będzie dobrze, bo nie będzie play-offu, będą 34 mecze wygrane i będziecie się tak pleziali w takiej...
Słyszysz, Syrek? No. To do...
Jeszcze raz?
No, w sensie to, co mówisz do Ryana Saundersa. Czy tak słyszy?
Cieszę się,
że mamy w podcaście słowa do Ryana Saundersa. Bardzo to zmieniliśmy raptownie temat, ale to samo cię chyba ukuło w ucho.
To
syn trenera w kokonie wychowany, on ja tylko widział halę i tylko
wiem, teraz pytanie, czy rozmawiałeś ze swoim ojcem na temat, tak, i on przekazał mi wtedy to. I mój ojciec...
Tak, na górze syna.
Jak że tak powiem, nie ma kazania w polskim kościele bez Jana Pawła II. No,
jeśli ktoś nie chce zostać skrytykowany w Palmie lub pojechany, niech nie umiera.
Tak, dzisiaj miałem taką... Wiesz, kto myślałem, że umarł dzisiaj? Steve Nowak. No nie, bo wiesz... Takim beznadziejnym, że tak powiem, popychaniu Twittera paluchem, takim, wiesz, beznamiętnym, był jakiś taki filmik, gdzie Steve Nowak trafia trójkę, robi ten taki ruch, gdzie zapina ten pas kowbojski i któryś z, tak powiem, z wielmożów, magnatów Twittera zrobił taką emotikonkę z taką łezką.
I pomyślałeś, że...
Umarł, że nie wiesz, że wiesz, że tam stoczył się z klifu, albo że jego pick-up, wiesz, został rozjechany przez jakiegoś tira, albo stało się coś innego, ale to, no tak pobiegłem od razu na Wikipedię, no i tak nie było informacji, że nie żyje.
Więc zedytowałeś i dodałeś, że umarł.
Tak.
Ale żyje. Sprawdziłeś, że żyje. Czy wystarczyła ci Wikipedia?
Tak.
Do poczucia tej pewności, że żyje?
No wiem, ale pomyślałem sobie, że może ktoś nie zaktualizował.
I co, sprawdziłeś w Google? Steve Novak Dev wpisałeś?
Tak.
A, czyli jest wpisane na twoim Google, czyli jest w historii pamięci twojego komputera wpisane Steve Novak Dev.
Tak.
Dobra, ja zobaczę, co wyskoczy, jak Steve Novak Dev. Steve Novak żyje, to dobrze. Choć mógłby umrzeć, patrząc na to, co stało się z karierą Ryana Andersona, którego miał być wersją 2.0. Mój drogi, ten D'Antoni, znaczy, Boże, ja nie wiem. Mam ochotę myśleć o Mike'u D'Antoni, Free Mike D'Antoni trochę, bo...
No ale gdzie on pójdzie? No już będzie. Już naprawdę też już powinien zakończyć karierę, zostać jakimś, wiesz, konsultantem.
Naprawdę myślisz, że on nie da nic tutaj grze jako trener już?
To stary dziad jest już.
No ale jest dobrym trenerem.
Nie jest dobrym trenerem.
No właśnie, a czy nie pokazał Mike D'Antoni w Houston, że jest dobrym trenerem?
Nie, ale zauważ, jego koszykówka jest prosta jak drut.
Ale nie była. Czy nie pokazał tego, że umie się dostosować?
On miał wykonawców.
Przepraszam, czy nie pokazał tego, że umie się dostosować, że wrócił do NBA i pokazuje inny styl gry? No
nie.
Przepraszam, no
nie.
Przecież on nawet potwierdza w tej rozmowie z Adrianem Wojnarowskim, bo Adrian Wojnarowski go dobrze tam zapytał o to. Super, powie, poczekaj, w drugiej, dwie trzecie tego podcastu miałem sobie nawet zaznaczyć, bo to jest coś do zacytowania, nie słyszałem tych słów, on potwierdza, powiedział, że to nie jest koszykówka, jaką on chciałby uprawiać, ta koszykówka, jaką grałem w Houston Rockets, że on wolałby, żeby piłka, wiesz, zmieniała ręce, żebyśmy grali bardziej fantazyjnie. Z drugiej strony mówi też, że w ostatnich latach może trochę mu brakuje pomysłów na to, jak grać w ataku, ale to myślę, że mówi przez skromność bardziej.
Nie, on nigdy nie słyszał na grę w ataku.
Drogi, ale to przecież Mike'owi D'Antoniemu Steve Kerr dziękował po zdobyciu pierwszego tytułu za to, że odważył się grać przez trójki, przez spacing w Phoenix. Pamiętaj o tym.
Zgadzam się, że jest najbardziej rewolucyjnym trenerem w historii tej gry. Nie było większego. No, nawet
Don Nelson.
Zmienił.
Moim zdaniem Don Nelson.
Dobrze,
on był taki bardziej D'Antoni na kwasie.
Dobrze, ale Don Nelson się jakoś nie przebił. No, do końca uważamy Dona Nelsona za klauna, błazna, wiesz.
Tak,
no.
A D'Antoniego uważamy za słabego trenera, bo nigdy nic nie wygrał. Nie kłóćmy się o D'Antoniego, mi chodzi bardziej o to, że...
Nie, tylko chodzi, nie, bo on, wiesz, ten system, który
to
on
zwolnić,
ma...
To zwolnić, jeśli nie przedłużać.
Zwolnić.
Tak, bo to nie chodzi o to, żeby koniecznie zachować Mike'a D'Antoniego na tym stanowisku, bo bez niego nie jesteśmy w stanie uprawiać. Nie, myślę, że jesteśmy. W sensie, że trenerem tego zespołu mógłby być ktoś inny niż Mike D'Antoni, który nie robi tego, co chyba chciałby robić. Jest w ostatnim roku kontraktu. Te dwie rzeczy. Mike D'Antoni nie robi tego, co chciałby robić, jest w ostatnim roku kontraktu. Postawię pieniądze na to, że Mike D'Antoni za rok nie będzie trenerem Houston Rockets o tej porze. Postawiłbym pieniądze na to, że nie będzie za rok trenerem. Po co to robić? Po co to ciągnąć? Chyba, że myślą, że się dogadają jeszcze, przedłużą kontrakt. Nie wiem, że on zostanie. No, nie wiem.
No ale to, ja mówię, to stary dziad jest już. No,
no to zwolnić. Zatrudnić no nowego zwolnić, trenera. Zwolnić. A to trenerów Houston Rockets nie mają.
No wiesz, wyrzucili wszystkich jego asystentów.
A to inna rzecz. Że do zwolnień doszło. No ale Jeff Bzdelik nie zostałby raczej trenerem. Chociaż to ciekawe, że on jest przy Pelicans znowu. Ja myślę, że to jest ten Tillman Fertitta na końcu. To jest generalnie wariat niezły. Dorobił się wielkich pieniędzy, ale trochę, przepraszam, prosty gość. Mówię wielkimi skrótami. Czytałem o nim. On wydał książkę. Słyszałeś, jak się ta książka nazywa?
Nie.
Zamknij się i słuchaj. Tak się nazywa biografia Tillmana Fertitty, ale raczej nie biografia, tylko książka, w której on mówi o tym, jak żyć. Książka się nazywa Shut Up and Listen. Kupiłbyś taką książkę?
Nie.
Ale próbował być agresywnie krzyczeć z półki i będzie krzyczał dalej, Tillman Fertitta. On też przede wszystkim, gdy kupował Houston Rockets, powiedział, że tak otwarcie, że on woli futbol. Wolałby być właścicielem klubu futbolowego niż klubu NBA, że koszt to nie jest.
To może zrobi taki swap, zrobi. Zamienisz.
Mógłby. Tamten właściciel jest. To fani Texans by się ucieszyli, bo tamten właściciel żyje w latach 30.
Houston Texans się nazywają?
Tak, Texans mają właściciela, który myśli cały czas, że on ma, że on uprawia sobie tutaj poletko w Luizjanie, na którym zatrudnia niewolników. Serio, ten gość jest świrem. Właściciel Houston Rockets, McNair się nazywa, nie pamiętam dokładnie. No, więc tutaj to, ale to w ogóle Texas. Fertitta, No nie wiem, jakoś...
Ale jest pytanie, czy to jest ruch Maria, czy to jest ruch tego, jak on się nazywa, Petita?
Fertitta. Tillman Fertitta. Są bracia Fertittowie, którzy dorobili się na wożeniu oleju starymi cysternami przez Teksas. Nie, no dorobili się na czymś innym, na budowlance, tak? Na tym się dorobili.
Nie wiem.
Tak, już tam teraz mają wszystko. Teraz mają, wiesz, sześć restauracji, jeszcze pizzę ci przywożą. Pewnie, więc wiesz, tego typu. I możesz potańczyć u nich wieczorem. D'Antoni. Okej, dobrze, mogą czekać na to, jakich potencjalnych kandydatów przyniesie rynek za rok. Houston Rockets. Może dlatego nie chcą teraz zwolnić D'Antoniego.
Nikogo. Tam nikogo nie ma.
Ale nie mówię o graczach, tylko o trenerach. Ewentualnie.
Dobrze, proszę, słucham. Kto?
Nie wiem.
To zostanie wyrzucone
mnie to nie obchodzi. To niech sobie Houston Rockets planuje. To mnie to nie obchodzi. Moim zdaniem po prostu w tym momencie powinni podjąć decyzję. Albo przedłużamy D'Antoniego, albo go zwalniamy.
Tak, no bo mówię, tak długo jak nie przedłużysz D'Antoniego, to on nie będzie sprzedawcą. No.
To jest tak, jak się ludzie...
Musisz mieć ten element, powiedziałbym, takiego, przynajmniej na początku sezonu, takiego entuzjazmu. No,
no musisz mieć co. No, to, no, tym bardziej, gdy masz 78 lat. Przydałoby
tak.
się, żebyś,
no tak.
żebyś się nie starzał. Bo faktem troszeczkę D'Antoni w poprzednim sezonie Phila Jacksona przypominał z jego ostatniego sezonu w Lakers. Tu nie wstanę, tam nie wstanę. Czy możesz mi podać?
Tak, tylko taka, wiesz...
Czy możesz mi podać graczy i podstawić ich przede mną, bo chciałem do nich powiedzieć dwa słowa. Dziękuję. Czy możesz mi podać herbatę? No, już potem na końcu nie wstawał D'Antoni. Jak wstawał, to tylko żeby tak z sędzią porozmawiać i siadał.
Nie no, widać, że to życie z niego uchodzi. No. Ile lat można to robić? To jest takie pytanie, które sobie czas
Ale świetnie, zadaje. Świetnie powiedział, świetny tekst rzucił a propos ile lat można to robić, bo powiedział, że kocha koszykówkę, on sobie nie wyobraża nic innego w życiu.
Tak, ale wiesz, ale z drugiej strony...
Nie działa ze szkodą dla koszykówki, nikomu nic złego nie robi. To chyba możemy się umówić, że nie przez Mike'a D'Antoniego Houston Rockets odpadają z playoffów. Z Golden State Warriors. Przepraszam, zawsze można zwalić na trenera, gdy się przegrywa, ale nie słyszę takiej narracji. Nie słyszałem. Może po ostatnich serii gdzieś głośniej niż po tej poprzedniej. Więc zostanę przy tym, że nikomu Mike D'Antoni nie szkodzi. Raczej może pomaga. Tym, że na końcu Mike D'Antoni wie, że jeszcze moglibyśmy zrobić coś więcej. Gramy w uproszczony sposób, bo się dostosowuje do talentu mojego najlepszego gracza, Hardena. I teraz będę musiał się dostosować w ten sam sposób do talentu Russella Westbrooka, bo jak stwierdziliśmy na początku, żaden z nas chyba sobie nie wyobraża, żeby oni mogli tu grać jakąś Golden State Warriors koszykówkę. Rzucił Mike D'Antoni tekst taki, że gdy jest się na emeryturze, gdy zakończy się karierę, to wtedy nie masz żadnego dnia wolnego.
Bo
jesteś cały czas na emeryturze, masz cały czas wolne. Więc nie masz żadnego dnia wolnego od wolnego, rozumiesz?
Aha.
Mówię, no. Nie tylko Steve Kerr kręcił jointy, myślę. Mike D'Antoni też, bo to takie było troszeczkę ten. Ale to nie chce kończyć kariery, on chce żyć tym, chce żyć, chce się bawić, to jest życie jego. Ja go do domu
nie będę wysyłał. No nie, ale to dobrze powiedziałeś, że wiesz, że on sobie nie wyobraża koszykówki, życia bez koszykówki, ale koszykówka być może, zwłaszcza w Houston, wyobraża sobie życie bez niego.
No, więc niech Daryl Morey podejmuje tę decyzję, bo mam wrażenie, że tracą na tym z każdym dniem, gdy jesteśmy dalej. Nie ma trenera, który chciałby to sprzedać, tak jak Ryan Saunders, wiesz, sprzedaje Minnesotę nam, no. Ale okej, dobrze, znaczy sprzedać, kupić to, w sensie zaangażować się, bo to jest trudna rzecz, znaczy albo łatwa, albo będziemy grali to samo, tylko że ja nie widzę, że jakby to samo miało tak, nie widzę, żeby to miało działać, że wiesz, oni się teraz dogadują, jest wszystko fajnie i może być wszystko fajnie przez pół sezonu, może być, Boże, nawet wszystko fajnie przez jeden sezon. Ja myślę, ty mówisz, że oni nie są kontenderem, tak? Ja myślę, że oni są jak najbardziej kontenderem cały czas. Się nic nie zmieniło w tej kwestii, więc jedno zdanie mam tutaj. Wiesz, ale mogą na przykład odpaść w playoffach, przegrać z kimś coś. No.
Masz... Nie, ja mówię, że mają słabszą drużynę niż mieli rok temu, już nie mówię dwa lata temu. No. To nie jest lepsza drużyna.
Dodanie Westbrooka, no dobrze, ale Westbrook jest upgrade'em nad Polem, przecież powiedzieliśmy to. A, no, że ale, byliby gorsi ale... z Polem, i tak byliby z Polem gorsi w przyszłym sezonie, a nie tak. będą z Westbrookiem lepsi niż byli w poprzednim sezonie z Polem.
Tak.
Może tak być, zobaczymy. Może tak być.
Nie, no ja nie to jeszcze raz...
Wszystko mówi, że tak będzie, z tego co, wiesz, nie mówimy tak i szukamy tutaj. Na pewno znajdziemy, wiesz, jak przejdzie zima, znajdziemy jakiś pierwiosnek nadziei, chwycimy się tego. Ja na końcu, wiesz co, ja bym chciał zobaczyć, że to zadziała. Bo lubię jedną z postaci w tym duecie i troszeczkę bardziej niż innych koszykarzy, ale też wiem, że jakby to powiedzieć, on jest taki, jaki jest i jest masa problemów, masa rzeczy musi być zbudowana wokół Russella Westbrooka. On jest trochę jak taki quarterback, on może być jednym z lepszych przykładów tak, czegoś takiego, co jest w futbolu, że budujesz wokół quarterbacka. To Russell Westbrook jest tak, że cała organizacja, całe miasto, cały stan jest zbudowany, był wokół Russella Westbrooka w Oklahomie. Zespół też staraliśmy się ułożyć możliwie jak najlepszy pod niego. Dbaliśmy o niego, pieściliśmy się, bo go mieliśmy na końcu. Zdealowaliśmy Hardena, Durant odszedł. Mamy fantastycznego GM-a. Może być jeden z najlepszych GM-ów na małych rynkach, bo to też, wiesz co, zastanawiałem się, jak dobrą robotę robiłby Sam Presti, gdyby dać go do dużego rynku i pomyślałem sobie zaraz, że to mogłoby być inaczej, bo inne rzeczy na dużym rynku przy GM-owaniu chodzi, ale jeśli to, co zrobił, pozyskując 8, tak, 9, nieważne ile jest z tych wyborów w drafcie, ale to, co zrobił pozyskując je od Clippers i od Houston, to jest majstersztyk GM-owski. Tylko jakie to ma znaczenie? Jak dobry zespół? Kiedy będzie kolejny zespół Oklahomy? Dobry? Nie wiem.
Nie wiadomo. Nieważne. Nie wiadomo.
Na razie nie chcę o tym myśleć, bo to jest historia z poczty. Małej poczty. W małym mieście. Ja widzę, jak oni mogą to zrobić. W sensie, nie żeby działało, ale nawet jeśli będą się potykać o swoją nogę, jeśli będą sobie przeszkadzać, to widzę... Jak grając w ten uproszczony sposób, mogą wygrać 50 meczów w przyszłym sezonie.
Okej, okay, no ale to zgoda, no 50, tak, ale nic więcej, no.
Jeśli to wyjdzie, ja nie wiem jak ma to wyjść, ale szczerze daję na końcu Houston to, od czego ty zacząłeś. Ja na końcu Houston daję szacunku dla postaci typu Mori, i typu D'Antoni, daje Harden i Westbrook, może nawet, nie wiem, może dlatego, że go lubię, daje im tą szansę, dlatego, że może przez ten fakt, że oni się lubią bardziej niż Chris Paul i Harden się lubili, znają się przynajmniej, są funflami i tam widziałem, wiesz, poprzednie lata ich wspólne zdjęcia gdzieś tam w jakichś różnych miejscach, kumplują się na pewno lepiej niż Chris Paul z Hardenem się kumplował. To samo pokolenie jest to zresztą bardziej. To daje im szansę, że może razem, wiesz, będziemy w stanie tu tak wymyśleć, żeby działało, bo mamy generalnie mamy zajebiste intencje, żeby to działało. I to jest ważne, no, też.
No, droga do piekła jest zastępowana dobrymi intencjami. Więc...
W tym wypadku ostatnim rokiem kontraktu Mike'a D'Antoniego, bo to nie działa w tym. Gdyby D'Antoni był na 2 lata chociaż, 3 lata, może więcej, ale może też przesadzam, może na końcu on tak kocha tą koszykówkę, że na ostatnim roku kontraktu będzie zaangażowany, wiesz, w to. Widzisz, wszystko da się odkręcić, można napisać tyle, tylko ja nie widzę tego, jak to boiskowo miałoby wyglądać inaczej niż to, co widzieliśmy wcześniej, bo
tak.
Chyba, jeśli chciałeś już zmienić, jeśli chciałeś zmienić styl gry, jeśli byś chciał zmienić styl gry, co ja zalecam Houston, może nie mam racji, wielokrotnie nie miałem racji, jeśli chodzi o Houston, warto pamiętać też. Jak się wymądrzam. Gdybym miał zmienić styl Houston Rockets, gdybym potrzebował to zrobić, to ostatnią osobą w NBA, jaką chciałbym pozyskać, jest Russell Westbrook.
To prawda.
Ale to też mnie intryguje, wiesz? To. I Houston tak myśli. Czyli Houston nie chce zmienić stylu, tylko chce może pójść do końca i zrobić to do końca. Że nie wiem, że Russell Westbrook będzie się dostał pod obręcz cały czas, będzie rozdawał trójki, Harden będzie rzucał trójki po chwycie nagle. Nauczą się grać, będą wygrywać razem, wiesz, wygrają kilka meczów na początku sezonu, to będzie też ważne, jak zaczną sezon, ważny będzie terminarz, jaki będą mieli. Jeśli zaczną 6-1, to na samej atmosferze to może ładnie pójść. Niekoniecznie do, wiesz, 55 zwycięstw, ale no, powyżej 50. i będzie dobrze działać. No. Bo na końcu ten talent jest, na końcu jak Harden zejdzie z boiska i będzie na nim Russell Westbrook z ludźmi, z którymi grał wcześniej Chris Paul, z Gordonem czy z tym, to będzie działać. Natomiast takich rzeczy jak Russell Westbrook nagle stający się spot-up shooterem, rzucający za trzy, czy Russell Westbrook nagle wkładający więcej głowy i atencji do obrony,
nie, to wiemy, że się nie wydarzy.
Nie wydarzy się. On już grał obok kogoś, obok Paula George'a grał rok temu. Widzieliśmy w poprzednim sezonie i pamiętajmy też w playoffach, że Damian Lillard był lepszym graczem niż Russell Westbrook ewidentnie. Bo trochę o tym zapomnieliśmy. Dosyć ewidentnie było widać, że Lillard jest lepszym graczem niż Russell Westbrook w 2019 roku. Nawet nie było dyskusji, że Lillard jest lepszy niż Westbrook. To była taka historia, której przez te 5 dni ostatnich mi zabrakło. Że to nie jest już tak dobry gracz, jakim był wcześniej w tym, co robił, więc to zobaczymy. Może to był fluk, na końcu ta nieskuteczność, to wszystko, nie wiem. Może to, że mu się urodziły dzieci, tam dwójka, tak? Bliźniaki przed sezonem i może to, może się nie przygotował, może za dużo czekolady wyjadał w nocy, nie wiem. No coś było fizycznie z nim nie tak, nie wiem, może te kontuzje, to wszystko, nie wiem. Mój drogi, co myślisz o tym, że strona Big Baller Brand jest... W zasadzie nie działa. Jest under construction.
Wyprzedaże są na jakichś turniejach siatkówki.
Tak.
Możesz dostać pakiet za 100 dolców.
I zdjęcie z podpisem. Tak. Lavara Bola. Do koszulki dokładamy ci gratisowo.
Tak, dokładamy ci skarpetki, tak. Bluzę z kapturem i jeszcze coś.
I taki kuponik z promocjami na kolejne pół roku, jeśli skorzystasz.
Tak, będzie teraz w Biedronce mają rzucić Big Balla, więc trzeba być tam czujnym.
Ale w tych takich dobudówkach Biedronki, gdzie są te promocje 75%. Są takie dobudowane do Biedronki czasem na okazję. Mamy za dużo sprzętu, który chcemy sprzedać. To tamto nawet jest na końcu. Pan musi wejść, tam przejść, obok robotów kuchennych i na końcu jest tam stoiseczko.
Na końcu jest już
stoisuńko. Siedzi taki starszy pan i mówi, kiedyż to było?
No, nie udało się to.
Nie wyszło. Kompletnie, bardzo dobrze. Jesteśmy cały czas w trakcie spełniania się mojej życiowej przepowiedni tego, że Alex Caruso będzie miał lepszą karierę niż Lonzo Ball. Wszystko postawione jest na tą kartę. Mój drogi, kilka jakichś mniejszych newsów. Musimy... Dobrze.
Aby zakopać jakiś zespół.
Wiesz co? Nie. Bo ja mam już kilka newsów i o tym, co się wydarzyło, a w zasadzie się nic nie wydarza. Jesteśmy nagle w off-season od przed chwili. I to w głębokim.
Mało to tydzień. No.
Tak, ale wpadliśmy w nieprawdopodobnie głęboki off-season teraz w ostatnich dniach. Nie wiem, czy też to czujesz, przez 3 dni nie ma nic.
Tak.
Możemy podyskutować o tym, czy to dobry ruch dawać Benowi Simmonsowi 5-letnie przedłużenie kontraktu, bla, 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 bla. Ale wiesz co? Ja zakreśliłem sobie datę, przeczytałem w dniówce. Lubię przeczytać dniówkę, bo gdy wydaje mi się, że ja też znam niektóre fakty, które Adam zna, to zawsze się okazuje, że tego faktu nie znałem i ten fakt sobie zapiszę. Zapisałem sobie, że 26 lipca Bradley Beal będzie mógł podpisać przedłużenie kontraktu z Washington Wizards. To jest pierwsza data i to jest, według doniesień jest to oferta 111 milionów dolarów za 3 lata. To jest przedłużenie najlepsze, jakie mogą Wizards zaoferować. Kontrakt Beala jest, popraw mnie, jeszcze ma, tak, to na pewno, bo sprawdzałem, 2 lata jeszcze jest w kontrakcie Bradleya Beala. Nie ma opcji po przyszłym sezonie, więc to są 2 lata na twardo i do tych 2 lat można dodać jeszcze 3 lata, stworzyć z tego razem 5 lat od teraz i to tu podobnie jak z kwestią Westbrook Harden nie wydaje się, dlaczego Bradley Beal miałby podpisać tę umowę, czy nie? Jakimi powodami miałby się kierować Bradley Beal, żeby zgodzić się na przedłużanie kontraktu 111 za 3 miliony dolarów?
Takim... Nie, no zawsze deklarował, że chce zostać w Waszyngtonie i chce być taką, wiesz, liderem, ikoną, człowiekiem, którego koszulka zawiśnie pod kopułą. Ale dlaczego chciałby tam grać, tego nie rozumiem.
Tak, właśnie. Dlaczego chciałby tam grać? Dlaczego nie chciałby, ma, nie ma, co się dzieje z tym zespołem? John Wall nie będzie grał przez cały przyszły sezon, zanosi się na to, bo Wizards, widziałeś, starają się o to designated player exception. Mają, nawet Tomasa Satoreńskiego nie zatrzymali.
Niestety.
Podanie składu Wizards to jest to wyzwanie, myślę.
Jest to wyzwanie, bo gramy? Oni zachowali, zdaje się, tylko 6 graczy zachowali ze składu.
No to zagrajmy w grę, podajemy skład
Washington. Miami, Jan Miami.
Poczekaj.
No.
Szanowni Państwo, podajemy skład Washington Wizards. Jest godzina 9:44, Polska 17:07. Jan Mainmi powiedziałeś. Rui Hachimura.
John Wall.
Kontuzowany, nie gra. Czy liczysz? Czy ping, liczy
nie,
się, no, dobrze.
Chyba tak.
Troy Brown Jr.
Bradley Beal.
Starych Wizardziaków bym wymienił. Thomas Bryant na nowym kontrakcie.
Davis Bertans.
Nie spodziewałem się ruchu z Bertansem tak wcześnie. Isaiah Thomas. To jest...
Poczekaj, bo tam są ci mistrzowie świata i okolic.
No?
Morris Wagner.
A, nasi koledzy. To zostawię ci jeszcze jedne, albo nie, zajmę ci go. Isaac Bonga.
Bardzo dobrze.
Proszę.
Poczekaj, a ten chłopaczek tam nie poszedł. Ish Smith?
Tak, Ish Smith. Ja mam powiedzieć Jamario Jones, którego nikt nigdy nie widział?
Nigdy, tak, chyba musisz powiedzieć Jamario Jones.
Jamario Jones, którego nikt nigdy nie widział?
A Admiral Schofield.
Admiral Schofield. 196 cm i 109 kg. Inspirujące warunki fizyczne.
Bestia.
Też chyba dalej... Nie wiem, mam kłopot, zapominam o kimś, ale nie ma Kelly Oubre już, nie ma Otto Portera już, nie ma tych państwa.
A Sam Decker jest jeszcze?
Sama Deckera też nie ma. Na pewno jest ktoś taki, kto nazywa się Justin Robinson, ale on jest na jakimś niegwarantowanym kontrakcie i też do końca nie wiem, kto to jest chyba. No to jest to nie gubimy tam. Wielkiej postaci na pewno kogoś, ale nie ma też Bobiego Portisa, który tam był, nie ma Jabariego Parkera, który tam był, a to, że oni tam byli, to i tak było nowe, bo nie ma Gortata przede wszystkim, to jest ta największa różnica między Washington Wizards teraz, a w przeszłości, więc to jest, Dwighta nie ma, Dwighta nie było, grał 9 meczów, ale gdybyś myślał, że będzie, to nie będzie.
Kiedy on zostanie zwolniony?
W sensie, kiedy skończy mu się, nie wiem.
Kiedy go wyrzucał?
Został zwolniony, nie? Miał nie zostać, ale nie zostało się to faktem jeszcze.
Na razie rozumiem, próbuję wytłumaczyć wszystkim, że nie jest gejem.
Tak, że nie jest gejem, ale czuł jak gej i wie, co czują geje albo co gują czeje. O, wie, co gują czeje. Tak się wypowiada. Mniej więcej tyle sensu jest z wypowiedzi Dwighta. Są po prostu słowa w zdaniach. Kropki.
Guję się
czejem. Mój drogi, dobrze, więc to był skład Washington Wizards. Wracając, dlaczego Bradley Beal chciałby zostać z czymś takim? W wieku 26 lat. Najlepsze czasy. Kończysz liceum. Możesz wyjechać. Chłopacy, imprezy, wszystko.
Zostajesz.
Dlaczego chciałabyś zostać?
Zostajesz z mamą.
Dlaczego zostajesz z mamą, Bradley?
Nie wiem.
Bradley.
Nie potrafię.
Bradley.
Nie, mamy trzy potencjalne sagi jeszcze w tym odwiedzaniu, które się mogą rozwijać.
Nie kręci się tak bardzo ta saga Billa, żeby już tak...
Saga Billa, saga Lowa i saga Chrisa Paula. Trzy sagi.
Tak, a ja jeszcze czekam na to, aż rozpoczną się rozmowy lub usłyszymy o pierwszych doniesieniach, jeśli chodzi o... Czy to będzie saga? Nie będzie saga, nie? Nie będzie saga, ale mają rozmawiać. Draymond Green ma rozmawiać z Warriors o przedłużeniu, tylko że tutaj chyba nic nie będzie, ale może coś już tutaj wokół tego powstanie?
Przedłużą się.
Ale Draymond za rok będzie wolnym agentem i jeśli zostanie Defensive Player of the Year w przyszłym sezonie, a znając Draymonda będzie chciał nim zostać, to może dostać Supermaxa po zakończeniu przyszłego sezonu. 225, a tutaj może dostać, przepraszam, jeśli dobrze 180. pamiętam, ile? Teraz? Przedłużając kontrakt? Teraz? 180?
No, nie
a nie są to jakieś mniejsze pieniądze? Teraz jakieś mniejsze pieniądze, jakieś takie 100 za tam 4 lata, coś takiego. Jakieś takie małe pieniądze wychodzą do Raymondowi. Nie, no na pewno nie 180 za 4 lata, które Damian Lillard dostał. Temu nie podlega. Więc czekam na tę sagę też. Ale no, wracam się do...
To może być krótkie.
No tak, bo to też może być tak, że no, gadaliśmy przez chwilę, on będzie wolnym agentem za rok i zobaczymy. No. Ale potem się dowiemy jakiś, wiesz, o, bo spojrzeli się na mnie tak, spojrzeli się tak, na mnie tak, krzywo, tak. Wiesz, tutaj.
Tak, zwłaszcza, że on ma jakieś takie podejrzenia, że już jest na shortliście i że jest na wylocie.
Mhm. Może grać trochę o swoje bardziej w przyszłym sezonie, też jest ciekawe.
Nie, na pewno będzie grał o swoje i na pewno to pomoże zespołowi.
Mówisz...
29 lat. No.
Co? To dobry wiek. Mam
29 lat ma.
To dobry wiek.
Okej, okay. No ale też czujemy, że... No
za górką, tak. 27 lat to jest za górką.
To jest tak trochę, wiesz, nie jest już tym samym graczem, którym był. Może ma te kontuzje, może są rzeczy, o których nie wiemy. No zobaczymy.
Jest jakiś klub dla Bradleya Beala?
Tak,
jest klub czekający do Oklahoma miliard lat chce Bradleya Beala. Ale oni chcieli go do zespołu, który już mieli wcześniej. Zarówno jak był Durant i Westbrook, jak był sam Westbrook, też wtedy chcieli Bradleya Beala.
Zamieniłbym Bradleya Beala za DeRozana.
Musiałbyś dodać coś ze strony San Antonio Spurs, bo tu jest jednak, wiesz, 5 lat, 4 lata różnicy. I...
Weź go, Lonnie Walker. Dejounte Murray. Kogo Piki? Chcesz być?
No, jest to ciekawy ruch.
Daj kogo chcesz.
Aha, jest to ciekawy ruch. I piki. I musisz dać jakieś piki też.
No.
Chciałem zobaczyć deal, w którym Spurs oddają piki, bo oni robią tego często, ale bo lubią mieć. Dla nich piki mają większą wartość niż na prawdopodobnie tak, wszystkich no bo, innych drużyn. Potrafią z nimi
znaleźć że potrafią coś wyciągnąć, znaleźć. No.
Oni są z Persą właśnie tutaj w tym punkcie. Taka mała rzecz. Powinniśmy kiedyś spędzić cały podcast i poopowiadać o takich przykładach. Z Persą drużyną, która wykonuje najlepiej jedną z najważniejszych rzeczy. Potrafi samo analizować siebie i swoje siły i swoje słabości, mam wrażenie. I to też jest taka siła o nich. Gdyby Popowicz miał napisać książkę, może by kiedyś może by o tym napisał. Nie wiem, może... A może kompletnie nie o tym, że wiesz... Przykład tego. My wiemy, jak wybierać, wierzymy w swoich ludzi, wierzymy w swój sztab, chcemy mieć piki, bo wiemy, że możemy trafić potencjalne gwiazdy ligi letniej lub graczy, którzy w debiutanckim sezonie znajdą się w All Defensive Teams. Albo Derricka White'a z 30 numerem, który w drugim sezonie rzuca 36 punktów w meczu playoffowym. Że umiemy takich ludzi wybierać z niskimi numerami i robiliśmy to wcześniej. Więc nie wiem, czy oni by chcieli piki oddać za to, żeby mieć Bradleya Beala, ale... Jeśli oddaliby na przykład, nie wiem, czy jeden z nich by, czy Lonnie Walker i DeRozan by starczyli, czy nie chcieliby jeszcze czegoś. Washington Wizards, na pewno by była dyskusja, czy Celtics mieliby coś dla Wizards. Ja myślę, że Celtics mogliby zaoferować coś za Bradleya Beala i oni mogliby stanąć po niego i zrobić taki duecik Kemba Beal.
No tak, ale musiałbyś oddać wtedy na pewno Browna, musiałbyś oddać Smarta pewnie.
Ja bym, gdybym był Bostonem i mógł mieć Bradleya Beala, to ja bym oddał Jasona Tatuma.
Nie, to się nie wydarzy.
Ale...
Nadzieje związane z Jasonem Tatumem są zbyt wielkie.
A może już, może nie wiem, wcale, wiesz. No nie wiem. Znaczy wiem, ja bym chciał Beala, Tatuma bym oddał. Żeby mieć Beala. Mając już Jaylena Browna, jakoś tak bym się pozycyjnie troszeczkę też, wiesz, jakoś, nie wiem, ustawił.
Nie, no tak, oczywiście.
Ale z drugiej strony Hayward jest, więc też Billy Hayward. Można pójść w jedną i w drugą stronę. Houston jeszcze może mieć Bradleya Beala. Na pewno stanie w Houston szczęki o Bradleya Beala, ale oddało już piki. swoje. Lakersi nie mają już pików w duże zespoły. Minnesota może być drużyną, która byłaby zainteresowana Billem. A czy Bill byłby zainteresowany trafieniem do Minnesoty? Bo zaraz byśmy dowiedzieli się o tym, że na końcu pokoju tego chłopaka, który tak bardzo chce zostać w Waszyngtonie i kocha wszystkich, istnieje jednak jakaś taka lista drużyn, w których chciałby grać i na pierwszym miejscu na niej są pewnie New York Knicks się okaże i stwierdzimy, że ta liga nie ma sensu kompletnie. Może Clippers? Czy Clippers by byli w stanie jeszcze dodać Billa do tego, co mają? Czy to nie byłoby za dużo? Raczej chyba byłoby za dużo. Takie potencjalne destynacje dla niego. Miami by było na pewno typem.
No Miami byłoby super, tylko Miami nie ma co oddać.
Mm-hmm. Miami teraz chce z powrotem te rzeczy.
Oddawać piki. Tak. Oddawać tak. Piki.
Dajcie piki, to może weźmiemy Chrisa Paula. Ale myślę, tak. że drużyny zaraz się zaczną ustawiać pod sytuację potencjalnego dealowania Bradleyem Billem w lipcu, w sierpniu.
No tak, a jeszcze zauważyłem, że wszyscy zapomnieli o tym, że jeszcze 2 lata temu Bradley Bill była wątpliwość co do tego, czy on będzie w stanie grać po 30 minut w meczu. To się już chyba skończyło.
Tak, bo
już
wy update'owaliśmy się o serię 2 sezonów zdrowia Bradleya Billa, w którym w ostatnim zagrał 82 mecze, był liderem NBA w minutach, jeśli dobrze widziałem, powyżej 3000. Nagle okazało się, że twardy gość. Bradley to gość. I te same drużyny są wymieniane, ale jestem ciekaw, czy ktoś miałby jakiś agresywny ruch, bo tyle tych pików jest teraz oddawanych w dealu Dallas Knicks, idąc do Porzingisa, ile pików zostało poddawanych, potem tutaj Lakers, Clippers, cały czas piki jakieś przechodzą, więc kto się wyrzuci z pików? I czy Portland Trail Blazers, nie oddając, czy jesteśmy w stanie mieć Billa nie oddając McColluma, raczej byłoby trudne?
Nie, to ciężko. Wziąłeś, to znowu wracasz z Whitesidem, nie, no bez sensu. Nie, no to tu nie ma ruchu.
Mój drogi, my wykonujemy ruch do jutra. Czy jeszcze coś mamy dzisiaj? Coś może chciałeś z ostatnich podpisań? Coś ci wpadło w oko?
David Nwaba.
David Nwaba. Gdzie on w końcu będzie grał?
Nie pamiętam.
Ja też nie pamiętam. Gratulacje dla Brandona Clarka i za zdobycie MVP ligi letniej.
Brawo.
Ja nie wiem, jak... A zresztą. Bardzo fajnie grać.
To może być styl. Chyba Memphis są moim zdaniem w czubie bycia drużyną MRAP-u.
Tak, są. To jest dobra propozycja. Tam są postaci, które lubię. Tak osobiście. Bardziej. Jestem w stanie się zaangażować. Emocjonalnie.
Trzeba będzie...
Śledzić i patrzeć.
Jeszcze będziemy się zastanawiali nad tym przez chwilę.
Czy Houston mają szansę zostać drużyną MRAP-u? Houston Rockets?
Nie, bo drużyna MRAP-u to zawsze jest underdog trochę.
No tak, musi być. Jednego już wypromowaliśmy. Tak dobrze, że Duranta Irvinga wzięli.
Tak. W związku z tym musimy ich teraz zostawić, bo już nie ma co promować.
Tak, powinni sobie poradzić w nowym świecie, albo kompletnie nie i wrócić do nas pod ramy.
To jest Atlanta, ale Atlanta niestety wzięła Jabari Parkera i to przeszkadza w wybraniu Atlanty.
To obniża szanse Atlanty. Memphis jest zespołem, tylko Memphis mam wrażenie jest tak na końcu też trochę takie gdzieś odległe. Ty nawet nie wiesz, co dokładnie jest w Memphis. Ja też nie wiem, co dokładnie jest w Memphis.
Byłem w Memphis.
Byłeś w Memphis. A, to wiesz, co jest w Memphis. Czyli nie jest aż tak odległe. Czyli czy to jest przewaga Memphis, że byłeś w Memphis. Czy to jest przewaga, czy nie przewaga?
Chciałem potwierdzić, że Memphis istnieje.
Istnieje. Czyli Cezary Trybański faktycznie tam był. Czy możesz, czy fakt, że byłeś w Memphis przybliża Memphis do bycia drużyną rapu, czy oddala?
Jest to chyba przybliża.
Chyba przybliża, dobrze.
Chyba przybliża. Obiecujesz miejscom, w których byłeś. No.
Dobrze.
Szkoda, że nie ma zespołu w Albuquerque.
Tak, myślałem, że powiesz, że szkoda, że nie ma zespołu w Phoenix i zaczniemy znowu 2 minuty o tym, czy Phoenix to jest fajne miejsce do mieszkania, czy nie. Powinniśmy tę dyskusję puszczać. Mój drogi, a czy Nowy Orlean nie może być drużyną rapu? Czy też za dużo hype'u?
Tak, ale Za dużo hype.
Będziemy głupio wyglądać na tym napompowanym takim słoniu.
Wskoczyli.
Stary gość jedzie na tym, z jakimiś dziećmi, bo Zion gra i cieszmy się wszyscy, chwała Panu.
Nie, tu nie możemy. No,
czy New York Knicks, ja się zacząłem zastanawiać, czy New York Knicks mają szansę zostać drużyną rapu.
Nie, no podpisali 5 silnych skrzydłowych.
Ale potem będziesz mi mówił, a będziesz mi mówił, albo ja ci będę mówił, ty, oni są wszyscy średni gracze, ale wschód jest tak średni, że jak im wyjdzie dobry mecz, to nawet wygląda.
No ja mój agresywny typ jest taki, że Knicks będą 8 drużyną wschodu.
A masz jeszcze jakiś agresywny typ na Charlotte?
Nie. Charlotte będą mieli najgorszy bilans.
Wszystko się ułoży w Charlotte. Wszystko będzie dobrze. na 15 miejscu. A niech się układa. Niech się układa, niech tak będzie. Dobrze, mój drogi. Słyszymy się.
Jutro.
Opa. Trzymaj się.
Pozdrawiam. Cześć.